To nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa. Adam Kulik naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A przed nami, proszę państwa, książek masa, ale wszystkie doskonale mieszczą się na radiowym biurku, dlatego że nie są specjalnie ogromne, jeśli chodzi o format, o objętość. Ale na samym wierzchu tomik poetycki Adama Kulika. Adam Wiesław Kulik z wysokości mojego urwiska.
Trudno to nazwać książką, bo to zaledwie 5 wierszy, ale bardzo ładnie wydane. Pomysł pana Henryka Wójcika, byłego sekretarza Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie. On mieszka w Toronto, ale bardzo często, właściwie raz, dwa razy w roku przyjeżdża do Polski, to na takie dłuższe okresy, na miesiąc, dwa, nawet dłużej. No i on w tym Polskim Funduszu Wydawniczym w Kanadzie zrealizował do 2010 roku trzy serie tomów poetyckich, to mniej więcej około 30 książek, czy plus minus. Teraz już wychodzi czwarta seria, ale nie wiem, jaki jest jego udział, bo on już nie jest tym sekretarzem. Natomiast we współpracy z Piotrem Mordelem, który z kolei mieszka w Berlinie, Toronto, Berlin, prawda, tworzą taką firmę Mordellus Press i oni wydają takie bibliofilskie, właściwie to są bibliofilskie tomiki. Właśnie chciałem powiedzieć, że to są, jak pani tak zapowiadała, że to tomiki poezji, to nie na handel, tylko to raczej dla przyjemności, dla estetycznej satysfakcji. Może trochę też, żeby zrealizować swoją pasję, trochę się pobawić. To są takie cymelia, takie pięknodruki, o to chyba jest dobre słowo.
Mordellus Press, Berlin, Toronto 2019, czyli wydawca tomiku Adama Kulika z wysokości mojego urwiska. Objętościowo niewielki, kilka ledwie wierszy, ale praca nad tym tomem, tak to nazwijmy, bo
możemy mówić, tom poezji.
Tom poezji. To jest rzecz bardzo pracochłonna, prawda?
To jest dzieło sztuki.
To jest dzieło sztuki.
To jest dzieło sztuki, bo to jest staranny dobór papieru na okładkę i do wewnątrz. Dobór czcionki w stosunku do tekstu, prawda? Więc ten, który to robi, musi przeczytać teksty, musi pomyśleć sobie, na jakim papierze by to najlepiej wyglądało, jaką czcionką wydrukowane. Wszystko robi się ręcznie. To jest właśnie taki cykl wydawnictw, doktryna wydawnictw, private press, small press, coś takiego. Czyli jeżeli small press, czy private press, czy jakby prywatne wydawnictwo, nie wiem jak to przetłumaczyć, osobiste wydawnictwo, prawda? Jeden człowiek wszystko robi. Henryk Wójcik mówi, przyślij mi parę wierszy, ja coś wybiorę i spróbuję z tego zrobić. Ja mu posłałem, on wybrał 5 wierszy i w zasadzie sam wszystko zrobił. Oprócz Piotra Mordela, który miał pomysł na graficzny, na całość. Natomiast druk, prace introligatorskie, dobór czcionki, dobór papieru, to wszystko Henryk Wójcik.
Kim jest pana wydawca? Kim jest Henryk Wójcik?
To jest niesamowita postać. Przede wszystkim bibliofil. Czego on nie zbiera? Zbiera karty świąteczne, ale do roku 1900. I on to chyba potraktował jako rzecz zupełnie zbędną, bo przysłał mi taką własnoręcznie robioną kartę świąteczną z naklejoną starą kartą. Ja myślę, że to jest okres sprzed I wojny światowej. Ale niech pani zajrzy na drugą stronę. Oprócz tekstu jest jeszcze jakiś doklejony reprodukcja z jakiegoś obrazu chyba renesansowego, jak dobrze widzę.
Znaczek jest nadrukowany, ale reszta jest naklejona.
Tak. Zbiera portret w grafice od XVI wieku do XX. Zbiera przewodniki turystyczne, ale te stare. Już nie pamiętam do którego roku, chyba do lat 40., do 50. może. Zbiera książki dotyczące Polski, Polonika, ale wydane w języku angielskim. I z tego co wiem, to chyba z 700 takich egzemplarzy przekazał Bibliotece Łopacińskiego. Nie zabrałem książki właśnie jemu poświęconej, napisanej przez Ulę Gierszon. Tam jest fotografia Wójcika przy paczkach, które on wysyła do Biblioteki Łopacińskiego. Tego jest naprawdę dużo. To nie wiem ile tego, 8, 10 i to takich pak na wysokość wzrostu człowieka.
Czyli zbiera nie po to, żeby się otaczać skądinąd pięknymi przedmiotami i wartościowymi rzeczami, ale zbiera po to, żeby to się nie rozproszyło. No bo skoro przekazuje bibliotekom, bibliotece, to znaczy, że chce, żeby to trafiało do konkretnych rąk. Ocala właściwie należałoby powiedzieć, a nie zbiera.
Tak. Tak. Kiedy trafił do Kanady, zdumiało go to, że emigracja, że na emigracji powstało bardzo dużo, bardzo solidnie wydanych książek opracowań, na przykład o II wojnie światowej, o polskich wojskach biorących udział w II wojnie światowej, na bardzo dobrym poziomie, nie tylko edytorskim, ale i merytorycznym. I to chyba go skłoniło do zbierania tego typu wydawnictw.
A dlaczego wydaje?
Jak sam mi opowiadał, kiedyś robił te wszystkie prace introligatorskie, projekt graficzny Piotr Mordal. Zresztą też urodzony w Lublinie, jak Henryk Wójcik, także jesteśmy jakby sami swoi. Ale ponieważ Piotr lubi spać długo, a on wstaje stosunkowo wcześnie, i chyba spał w pracowni Piotra Mordala w Berlinie, bo mówi: Piotr śpi, a ja tak zabrałem się do roboty. Myślę sobie, przymierzę się ze ścinków, co się uda zrobić. I okazuje się, że wyszła całkiem przyzwoita książka. Uwierzył w siebie i zaczął dla przyjemności takie rzeczy robić. Myślę, że to artysta, że to człowiek sztuki, że jego nie interesują te wielkonakładowe pozycje. Zresztą właśnie te wydawnictwa Small Press powstały właśnie z tego, z reakcji na taką masówkę, na taką masową produkcję. W XIX wieku pojawiły się maszyny drukarskie, szybko drukujące, dużo drukujące, ale i niechlujnie. William Morris wpadł na pomysł, że a ja sobie zrobię taki niewielki tomik, ale tak dopracowany, że to będzie dzieło sztuki. No i Morris robił właśnie takie tomiki, trochę wzorowane na wzór ksiąg rękopiśmiennych średniowiecznych. I Henryk Wójcik właśnie idzie tym torem. Jaki sens? Musiałby zakładać chyba swoje jakieś duże wydawnictwo, żeby coś takiego robić. Ale ja myślę, że to nie leży w jego charakterze, w jego psychice.
Tak, wracając do Williama Morrisa, to jest tak, że to, co on robił, nie tylko zresztą przecież z książkami, z materiałami choćby, to był protest przeciwko technice.
Tej masówce.
A teraz, po latach, wraca się do Morrisa.
No właśnie.
W proste poduszki w zwyczajnym domu towarowym angielskim, wśród stosu poduszek, jeśli się sięgnie po te najdroższe, to na pewno będą to poduszki Williama Morrisa, tak? Właśnie. My tu o poduszkach, a przed nami znakomite książki, ale chodzi mi raczej o taki trend, który zaczyna się pojawiać. Kto wie, czy przyszłość książki nie leży w takich właśnie małych wydawnictwach.
Być może, bo to jest smakowanie literatury. Ta duża literatura, no bardzo dobrze, że to jest, prawda, te wysokie nakłady. Zresztą jakie wysokie? No, kiedyś normalny nakład to było 10 tysięcy, na przykład dla prozy. Sam miałem takie pierwszą książkę wydaną. A teraz dobrze, jeżeli są 3 tysiące, prawda? Więc nie ma. No, siłą rzeczy decyduje rynek, prawda? Ale to jest właśnie takie smakowanie literatury. To jest trafianie do niej poprzez taki pewien wykwint, prawda? Przez ładny papier, ładną czcionkę. No to wszystko tworzy, jak mówię, dzieło sztuki.
Chciałam zapytać o emocje pana, autora, który wydaje w takim właśnie wydawnictwie i do jego torby, na jego biurko trafiają 33 egzemplarze i ani sztuki więcej nigdy nie będzie. No właśnie, 33 osoby dostaną od pana w prezencie ten tomik. A co z taką potrzebą, żeby trafić do jak najszerszej publiczności?
No, z tego powodu jestem tutaj. Oprócz rodziny oczywiście, prawda, która ta najbliższa, która dostanie po tomiku, myślę tu o dzieciach swoich, ale to właśnie idzie się do radia, idzie do telewizji, może wyślę do dwóch, trzech czasopism jakichś znaczących i to wszystko. No, po prostu nie. A, jeszcze biblioteki zostały, prawda? Więc kilka egzemplarzy trzeba dla bibliotek poświęcić, oddać. Nie wiem, czy Henryk, ja na przykład nie dostałem całych 33 egzemplarzy, dał mi chyba Henryk ze 20, mówi, resztę zostawiamy, bo ja też muszę komuś rozdać. To jest właśnie takie, no właśnie, limitowanie i to bardzo ścisłe limitowanie, no, ale coś za coś, no, albo się chce mieć coś rzadkiego, wyjątkowego, albo idzie się do wydawnictwa takiego profesjonalnego, gdzie ludzie są opłacani. Zapomniałem dodać, że to wszystko Henryk robi społecznie.
Jakoś nie zapytałam o to, bo byłam tego prawie pewna.
No właśnie. To tak samo jak my piszemy wiersze, prawda, czy książki takie, to w zasadzie też jest działalność społeczna, bo rzadko które wydawnictwo dzisiaj płaci. Dobrze, jeżeli wyda, prawda?
Natomiast jeśli chodzi o przyszłość takich książek, to ona może być i prawdopodobnie będzie dużo bardziej różowa niż książek wydanych masowo, dlatego że te z rynku, przynajmniej polskiego, znikają po najwyżej 3 miesiącach. zaczynają się to wtedy robić stare książki i muszą ustąpić miejsca tym nowym. Te 33 egzemplarze nigdy specjalnie w rynek nie weszły, ale też nie wypadną z niego. Zawsze będą w życzliwej pamięci tych, którzy się z nimi zetkną.
Na razie one interesują tylko bibliofilów i to takich bardzo zaangażowanych, którzy zbierają tego typu książki. Ale ja myślę, że przecież podnosi się poziom kultury w społeczeństwie, prawda? Że coraz więcej ludzi mamy wykształconych i że siłą rzeczy to się musi przełożyć na zainteresowanie czymś pięknym, czymś oryginalnym, czymś jednostkowym, że nie wszystkim wystarczy piwa i kiełbaska gdzieś tam z grilla, prawda? Dorastają młodzi ludzie, którym w pewnym momencie oczy się otwierają na inne wartości.
Dlatego myślę, że William Morris miał rację i nadchodzi powoli czas jego sposobu myślenia. Może niekoniecznie wzorów, choć te też cieszą się popularnością, ale tego, a nie innego sposobu myślenia. Co tu mamy jeszcze, panie Adamie?
Mamy tomiki właśnie z Polskiego Funduszu Wydawniczego. Może przeczytamy parę nazwisk. Edward Dusza, tutaj gdzieś był Edward Zyman. Reprint tomiku Wacława Iwaniuka i to jest reprint robiony przez Polski Fundusz Wydawniczy we współpracy z Lubelskim Oddziałem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. I tutaj wyjątkowo chyba 300 egzemplarzy wydrukowe. Tak, 300 egzemplarzy. Bo te inne tomiki, profesor Florian Śmieja, nakład 50 egzemplarzy. Dużo, to prawie podwójny.
Masówka.
Tak, prawie masówka. A tu jest właśnie wiersze wybrane Wacława Iwaniuka, robione we współpracy chyba z Toruniem. Zaraz zobaczymy. Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. Tego wyszło 100 egzemplarzy i człowiek, który opracowywał ten tom, przyjechał specjalnie do Lublina, żeby robić takie rysunki i nimi ozdabiać tom wierszy Wacława Iwaniuka. Ładne wydanie, format A4, duże takie. Kto wie, czy właśnie poezji nie powinno się właśnie tak wydawać w dużych formatach? Też, prawda? Te tradycje wydawania bardzo ciekawych książek w niskich nakładach ciągle żyją. W Lublinie też to mamy. A tutaj mamy akapit, czyli rocznik Warszawskiego Klubu Miłośników Książek, czyli to jest wydanie bibliofilów. Bardzo starannie wydane. Ja myślę, że to jest taka perełka wydawnicza. Wychodzi to tylko w 250 egzemplarzach. Może popatrzeć. Wklejane ilustracje. Ale 100 pierwszych egzemplarzy ma oryginalne grafiki, bo zawsze tu się mieszczą grafiki w każdym numerze tego rocznika. Więc to w tych pierwszych 100 egzemplarzach na pewno był oryginał. To też. No dla mnie to jest wirtuozeria, prawda? Takie wydanie.
Sięgnijmy jeszcze do tego.
To są przygody Sindbada Żeglarza, Bolesława Leśmiana. A przyniosłem to dlatego, że wydała to spółka wydawnicza Girs Barcz. Barcz zginął w czasie II wojny światowej, natomiast Anatol Girs założył tuż po wojnie w latach 1945-1947 oficynę warszawską w Monachium i przez 2 lata wydawał tam książki. Później przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, a oficyna warszawska na obczyźnie, trzeba dodać, bo to tak się w pełni nazywało. Przeniósł się tam, utrzymał nazwę, później miał przerwę chyba kilkunastoletnią i wreszcie, już nie pamiętam w jakiej miejscowości, być może w Chesterton, założył po raz kolejny, chyba już 4 w swoim życiu, Girs Press, taką małą oficynę na swojej farmie. Już kiedy przeszedł na emeryturę, miał czas, mógł się poświęcić tylko produkcji takiej książki. A to jest ciekawostka, że właśnie oni przed wojną razem z Barczem wydali w 300 egzemplarzach przygody Sindbada Żeglarza. 300 egzemplarzy to też się mieści w tej formule, prawda, książki rarytasu, tak bym powiedział, piękno druku. Tu są, zaznaczyłem, ryciny. Podobno Biblioteka Narodowa w Warszawie ma to wydanie, ale bez jednej ryciny. U mnie jest komplet. Nie wiem, ile tych książek ocalało. Wojna wszystko przeorała, także pewnie niewiele egzemplarzy jest. Czy to wszystko się jakoś łączy, prawda? Ci, którzy wydawali zawodowo książki przed wojną, później trafiając na Zachód, też kontynuowali działalność wydawniczą, ale już w innej formie, takiej bardziej ekskluzywnej.
Przyglądam się temu Sindbadowi, przekręcam stronę za stroną. I aż kusi, żeby zacząć czytać, ale kusi nawet nie tyle sama treść, ile czcionka,
tak,
ile typografia. To jest przyjazne. mnie, czytelnikowi, papier.
Papier jest zupełnie inny. Świetnie się przekręca. Dziś pani nie uświadczy tak grubego papieru w wydawnictwach, prawda? Wszyscy oszczędzają.
Przecież to jest książka z 1936 roku, a tak naprawdę oprócz Pożółkłych brzegów, wszystkie szycia, ręczne rzecz jasna, trzymają się absolutnie fenomenalnie. Poza tym proszę zobaczyć, jak ona się rozkłada. Nie trzeba nic z nią robić.
Tak, ale okładka jest bardzo ładny projekt. Tutaj mamy ją trochę przez folię, ale to jest taki bordowy, wiśniowy, takie płótno. Tak, ale sam projekt jest bardzo ładny, złocony. Niebieski nadruk i złocony. Tak jakby na planie krzyża trochę, prawda? Bardzo ciekawy projekt graficzny.
Albo internet, albo piękne wydawnictwa.
Ja wierzę jednak, że książka ocaleje, że ludzie po prostu potrzebują dotknąć czegoś pięknego, co ma taki niepowtarzalny wymiar. I wydaje mi się, że ta ładnie wydana książka, ona będzie.
Przyznaję, że jeszcze odłożyłam wprawdzie na chwilę Sindbada z 36 roku, ale sięgnęłam po niego drugi raz, bo dotykanie tych stron, nawet nie tylko patrzenie na nie, to jest przyjemność czysto fizyczna. Chyba w ciągu ostatnich miesięcy drugi raz czuję coś takiego. Pierwszy raz, kiedy trzymałam w dłoni duszki einsteinowej z 32 roku. Tak, to może być czysta fizyczna przyjemność, dotykanie książki i przekręcanie stron.
Ja wczoraj, wyciągając tego Leśmiana z półki, tak zahaczyłem przypadkiem o takie stare rzeczy, które tam mam, i znalazłem kalendarz z 1913 roku, gdzie cała najjaśniejsza rodzina najjaśniejszego imperatora jest opisana. Najjaśniejsza pani taka i taka. I tutaj wszystkie tytuły. No to jest niesamowite oglądać rzecz wydaną rok przed wybuchem I wojny światowej. Jeszcze ludzie nie mieli pojęcia, co się stanie, prawda? Jak zmieni się świat, jak się zmieni człowiek po tym kataklizmie. To jest jakby wchodzenie w inny czas, zupełnie w inną epokę.
Coś jeszcze mamy?
Mamy wydaną pozycję przez Jana Wolskiego w Rzeszowie. Pisanie książek bez użycia pióra. I to jest rzecz poświęcona Stanisławowi Gliwie, który założył w Londynie, później pod Londynem, oficynę Stanisław Gliwa Press. To jest jakby historia tego typu wydawnictw, a dalej mamy katalog Gliwy, czyli mamy jego fotografię, ale na przykład ilustracje do bitwy pod Monte Cassino Melchiora Wańkowicza. Gliwa miał to szczęście, że był oprócz znakomitego wydawcy jeszcze utalentowanym grafikiem. Świetnie ciął linoryty i tu naprawdę widać emocje w tych jego linorytach. Nawet niektórzy powątpiewali, czy to są linoryty, czy to nie są drzeworyty. Mhm. Tak bardzo precyzyjnie to robił. I tu mamy próbki jego wydawnictw w kolorze, bardzo starannie wydane. I proszę popatrzeć. Też w 300 egzemplarzach. Mhm. Egzemplarz numer 276. Otrzymałem tę książkę od Jana Wolskiego i siłą rzeczy muszę mu wysłać też swój tomik, prawda?
Jeden z 33.
Ale warto. Jeżeli ktoś wydaje książki o kimś takim jak pan Gliwa, to warto. Może powiedzmy jeszcze o Lublinie, że Lublin też nie odstaje od Warszawy, Krakowa, Poznania. Tutaj akurat przyniosłem książkę poświęconą Ex Librisom z 17. Biennale Współczesnego Ex Librisu Lubelskiego. Wstęp Alojzy Leszek-Gzela. Opracowanie typograficzne Antoni Dudek. A opracowanie Zbigniew Józik, czyli znakomity grafik, twórca około 800 Ex Librisów. Może już teraz przekroczył te 800. 800 to było rok temu, pamiętam. Takie cymelium. Właściwie bez żadnego opisu same Ex Librisy bibliofilów lubelskich.